Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
A w Sejmie poseł Łukasz Krupa. Dzisiaj ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Twój ruch czy ruch Palikota? Bo się już w tej chwili pogubiłam troszeczkę.
Partia Twój Ruch, koło poselskie Ruch Palikota.
Czyli w Sejmie powrót do Ruchu Palikota, tak?
Tak, w Sejmie powrót do korzeni po rozpadzie klubu, a partia nadal funkcjonuje jako Twój Ruch, no bo żeby nazwę zmienić, musiałby być zwołany kongres delegaci, więc no nie ma takiej możliwości na razie. Jest kampania prezydencka, Janusz Palikot angażuje się w kampanię prezydencką.
A to nie są takie trochę desperackie ruchy?
Kampania czy
Zmiana nazwy
jakby taki powrót do tej początkowej i odejście twojego ruchu, no wiąże się jakby z konsekwencją tego, co się stało, czyli z porażką w tym projekcie szerszym, którym była Europa Plus, Twój Ruch, gdzie było wiele osób, które jakby doszły z zewnątrz na potrzeby tego projektu. One nie chciały występować pod szyldem partii, która w nazwie ma nazwisko Janusza Palikota. Nam, posłom, to nigdy nie przeszkadzało. Tym posłom, którzy byli od początku, którzy tą partię tworzyli, bo myśmy wiedzieli, w co wchodzimy. Natomiast część właśnie tych takich osób, jak Marek Siwiec, czy Robert Kwiatkowski, czy Piskorski, no to były osoby, które miały swoje nazwiska i ich ego jakby...
I rozumiem, że teraz odeszli i dlatego...
Odeszli, więc ta formuła się nie okazała niewypałem. Wyborcy nie dali temu mandatu, więc jakby naturalnym jest powrót do korzeni. Czy będzie zmiana partii? Ja nie wiem. Na razie jest koło poselskie Ruch Palikota.
No i wszystko zależy od wyborów pewnie prezydenckich, chociaż sondaże no naprawdę nie dają państwu wiele punktów. W sondażu prezydenckim 1% dla Janusza Palikota, w sondażu CBOS partyjnym 2% dla twojego ruchu. No, no tak, to nie wróży różowej przyszłości.
Ja przyznam szczerze, że na te sondaże partyjne to staram się nie patrzeć, bo tak jak mówię, te nazwy gdzieś tam nam się totalnie w tej chwili rozjechały i rzeczywiście duże zainteresowanie i cała koncentracja polityczna.
A to się wyborcom też
się
może rozjechać.
Na kampanii prezydenckiej i tutaj pokładam jakby klucz w tym, co będzie. Janusz Palikot robi bardzo dobrą kampanię i ciężką pracę wykonuje i to bez względu na sondaże doceniają i ludzie, z którymi mam okazję rozmawiać, i publicyści, i dziennikarze, bo jednak ta kampania jest dobra, jest przemyślana i jest bardzo, bardzo pracowita, jak wszystko za to Janusz Palikot się bierze. Natomiast rzeczywiście no, spodziewaliśmy się, że w połowie tej kampanii prezydenckiej sondaże się odbiją i mogą nabrać takiego wiatru w żagle, że ta bariera psychologiczna tych 5% zostanie przełamana. No, na razie sondaże tego nie pokazują, chociaż w nastrojach społecznych, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie mamy okazję obserwować reakcję na Janusza Palikota, wydaje się, że jest zdecydowanie lepiej, no ale to już jest decyzja wyborców i zobaczymy 10 maja.
Może nie ma zapotrzebowania już na Janusza Palikota, może po prostu to, że przestał być aż tak wyrazisty i tak happeningowy, ma wpływ na sondaże.
Ja myślę, że to nie jest kwestia, czy jest zapotrzebowanie, czy nie, bo moim zdaniem jest. Janusz Palikot jest politykiem jedynym, który mówi odważnie o rzeczach, o których inni boją się mówić, który wprowadza do debaty publicznej tematy, o których przynajmniej trzeba dyskutować, tak aby w perspektywie pewnego czasu wypracowywać kompromis i przyzwyczajać i klasę polityczną, i społeczeństwo do regulowania.
No ale mówi pan o związkach partnerskich?
Tematów. Chociażby o in vitro, gdzie 7 lat Donald Tusk mówił o tym, myśmy weszli do Sejmu, również o tym mówiliśmy, Wanda Nowicka za tym stała, szereg innych działań, składaliśmy też projekt, aż w końcu przyszła Ewa Kopacz, która zrozumiała, że to trzeba zrobić, bo Unia Europejska, bo 70% Polaków oczekuje regulacji w tej sprawie i dostępności do metody in vitro i okazało się, że to zrobić można i że w tym Sejmie, który był uważany za konserwatywny, gdzie połowa Platformy rzekomo miała łamane kręgosłupy przy sprawach światopoglądowych, teraz okazuje się, że nie, że można znaleźć większość w tym Sejmie dla ustawy o in vitro. Więc taki wyraźny głos Janusza Palikota w pewnych sprawach jest potrzebny. Jest problem z wiarygodnością po tych wszystkich zmianach, po tych Europach Plus i tak dalej. I jeżeli okaże, że Janusz Palikot nie dostanie mandatu od społeczeństwa, to nie dlatego, że nie jest potrzebny, tylko dlatego, że w jakimś momencie przestał być wiarygodny i być może w tej kampanii nie uda mu się tej wiarygodności odzyskać. Ale wierzę, że tak nie będzie.
Panie pośle, ale właśnie wróćmy do dwóch projektów ustaw dotyczących stosowania metody zapłodnienia in vitro. Posłowie Komisji Zdrowia pracują nad dwoma projektami, rządowym i projektem SLD. Czy pan w ogóle jeszcze wierzy w to, że w tej kadencji uda się taki projekt przegłosować?
Paradoksalnie w to wierzę, dlatego że widzę, że premier Kopacz jest osobą dużo bardziej zdeterminowaną niż Donald Tusk. Jeżeli wypuścili rządowy projekt, jeżeli odbyło się pierwsze czytanie na debacie sejmowej i teraz jest dość duża presja, żeby odbyły się prace w komisjach, to wydaje mi się, że jest determinacja do tego, żeby ten projekt tej kadencji uregulować. Z jednej strony dlatego, że od stycznia 2016 groziłyby nam ogromne kary finansowe ze strony Komisji Europejskiej, bo jesteśmy jedynym krajem, gdzie nie ma regulacji dotyczącej in vitro żadnej, ani bardziej liberalnej, ani bardziej konserwatywnej. A po drugie, że Ewa Kopacz chce coś po sobie zostawić. Chce pokazać, że mimo tego, że premierem była krótko, to jednak potrafiła mimo trwających kampanii prezydenckich załatwić trudne tematy. Jest jakieś ryzyko, no, że PiS wygra wybory parlamentarne na przykład na jesieni tego roku, prawda? I wtedy moglibyśmy się spodziewać, że regulacja dotycząca in vitro byłaby dużo bardziej konserwatywna. Więc lepiej, jeśli przez ten Sejm przejdzie dość, no nie powiedziałbym jakieś mocno liberalna, ale umiarkowana, koncyliacyjna regulacja dotycząca in vitro, bo ona zadowoli te 70% Polaków, którzy oczekują dostępności do in vitro w Polsce.
Ale mamy dwa projekty i pana zdaniem ten projekt SLD zostanie wrzucony do kosza, czy pewne zapisy przejdą na ten projekt rządowy?
Moim zdaniem przejdzie projekt rządowy, być może jakieś drobiazgi będą w ramach poprawek składane do tego projektu rządowego, ale nie spodziewam się, żeby cokolwiek tam się zmieniło, dlatego że tak jak mówię, ja oprócz tego, że no, prowadziłem też tą sprawę in vitro w ramach naszego koła, to też odbyłem konsultacje z właścicielem jednej z największych prywatnych klinik in vitro w Polsce. Byłem u niego specjalnie na rozmowie przed dyskusją, przed debatą na temat in vitro. On sam przyznał, że w wielu krajach europejskich te rozwiązania są dużo bardziej liberalne, ale w związku z tym, że my nie mamy żadnych regulacji w tej chwili, jest wolna amerykanka i groziłoby nam być może zabronienie stosowania in vitro w ogóle w Polsce, to on sam uznał, że taki projekt rządowy jest dosyć umiarkowany i on na dobry początek właściwie załatwia sprawy in vitro w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nasz projekt, który został odrzucony, bo jeden sposób wycofał poparcie, również był bardziej liberalny, ale my mamy w zwyczaju składanie dość liberalnych projektów, żeby w razie czego właśnie na komisji ustępować z pewnych zapisów i iść na kompromis. Ten projekt Platformy, no muszę to przyznać, wydaje się być kompromisowym i rozsądnym.
Zmieńmy temat. Unia Europejska rozpoczyna przygotowania do operacji przeciwko przemytnikom ludzi z Afryki. To właściwie jedno z ustaleń nadzwyczajnego szczytu w Brukseli. Wiemy, że jest decyzja, że przyjmowanie uchodźców w krajach członkowskich nie będzie obowiązkowe, ale dobrowolne. Polska też się zobowiązała do pewnej pomocy w tej sprawie. Będzie wspierać wysiłki właśnie Unii w celu unormowania sytuacji. Wydaje nam się, że to jest tak daleko i zupełnie nas nie dotyczy, ale jednak Europa powinna się zachować chyba solidarnie.
Oczywiście, że tak, jak we wszystkich sprawach. Oczekujemy solidarności w kwestiach sankcji w stosunku do Rosji. Oczekujemy solidarności w kwestiach embarga na produkty rolnicze i rekompensa dla naszych rolników. W wielu innych kwestiach, ale różnie z tym bywa, ale oczekujemy, że Unia Europejska powinna być solidarna. Więc w tej sprawie tak samo. No oczywiście moglibyśmy wszystko zrzucić na kraje południowe i powiedzieć, niech oni sobie z tym radzą, ale nie. Więc z jednej strony padła deklaracja wczoraj z doniesień medialnych i relacji konferencji prasowej pani premier, słyszałem, że Polska wyśle oficerów Straży Granicznej.
10 do 15, tak.
Tak, ale jeżeli każdy kraj wyśle kilku w stosunku do swojej wielkości, to oczywiście bardzo mocno wzmocni tą południową granicę. Trzeba pamiętać, że tam dzieje się proceder przestępczy, który może nieść ze sobą katastrofę humanitarną, dlatego że tam pewne grupy przestępcze obiecują lepsze życie i dostanie się do Europy za duże pieniądze. Ci ludzie wydają te pieniądze, licząc, że otwiera im się nowy świat, a tymczasem wielu z nich po prostu no, ginie w wodach Morza Śródziemnego. No i za chwilę możemy naprawdę mieć problem z jakąś katastrofą humanitarną, więc tutaj naprawdę jest potrzebna solidarność Unii Europejskiej i takie wzmocnienie właśnie poprzez wysłanie wszystkich, przez wszystkie kraje oficerów Straży Granicznej może ten proceder ograniczyć. No a co do później przyjmowania, no to oczywiście, że jakąś grupę przyjmiemy. Czy oni tutaj osiądą na stałe, czy nie, to zależy, bo najczęściej nasz kraj jest takim krajem dla emigrantów, zwłaszcza ze wschodu, takim krajem chwilowego pobytu, bo oni patrzą, co się dzieje w Europie, najczęściej potem uciekają do bogatszych krajów, takich jak Niemcy, czy
taki
nawet...
Taki przesiadkowy kraj.
Taki przesiadkowy, no niestety. No, mamy takie warunki póki co, jakie mamy, jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli chodzi o zarobki. Dla części ludzi ze wschodu to jest jednak jeszcze cały czas luksus, ale po tym, kiedy tutaj osiadają i widzą, jak żyją ludzie w Niemczech, jak zarabiają ludzie w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii, czy w innych bogatszych krajach, no to starają się emigrować dalej, bo dla nich to już nie ma znaczenia. Jeśli mieszkają poza swoją ojczyzną, to czy są 500 kilometrów dalej, czy 1000, to już nie ma żadnego znaczenia.
Mieliśmy jeszcze o liście Jamesa Comeya porozmawiać, no ale nie mamy już czasu. No, jedno zdanie tak na koniec od pana posła bym chciała jednego zdania. Czy dobrze się stało i na tym powinno się sprawę zakończyć, że dyrektor FBI żałuje, że wymienił Polskę i że napisał list? To już koniec sprawy?
No szczerze mówiąc, no widać, że te nasze takie naciski dyplomatyczne na załatwienie tej sprawy niewiele jakby przynosiły i ten list tak trochę jakby z łaski został opublikowany, no ale jednak został, jednak tam padają słowa o żalu, brakuje oczywiście słowa przepraszam, które my pewnie wszyscy byśmy sobie życzyli, no ale dobrze się stało, że chociaż cała ta informacja obiegła świat i odnośnie samej tej jego deklaracji i potem naszych protestów, no i na końcu tego listu z tą deklaracją, więc myślę, że na świecie będzie taka jednak opinia, że rzeczywiście było to faux pas dyplomatyczno-polityczne, z którego no w jakiś tam sposób, ale jednak się wycofano.
Poseł Łukasz Krupa, koło Ruch Palikota w Sejmie, twój ruch. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam z Warszawy.